Dom wydawniczy Rebis przedstawia Izaak Asimow, agent fundacji. Przełożył Andrzej Jankowski. Czyta Jacek Rozenek. Dla Betty Praszker, która się domagała, i dla Lestera Del Reya, który wiercił dziurę w brzuchu. Prolog. Pierwsze Imperium Galaktyczne chyliło się ku upadkowi. Rozsypywało się już od wieluset lat, ale tylko jeden człowiek zdawał sobie z tego w pełni sprawę. Człowiekiem tym był Harry Seldon, ostatni wielki uczony pierwszego Imperium. Seldon stworzył i wzniósł na najwyższy poziom rozwoju psychohistorię, naukę o ludzkich zachowaniach sprowadzonych do równań matematycznych. Jednostka jest nieobliczalna, ale jak odkrył Seldon, reakcje wielkich zbiorowisk są przewidywalne, gdyż można je ująć statystycznie. Im większe zbiorowisko, tym większa dokładność takich wyliczeń. A zbiorowisko, którym zajmował się Seldon, obejmowało ludność wszystkich zamieszkanych światów w galaktyce. Były ich miliony. Na podstawie swoich obliczeń Seldon doszedł do wniosku, że pozostawione same sobie imperium runie i że minie 30 tysięcy lat, nim na jego gruzach powstanie drugie imperium. Gdyby wszakże udało się odpowiednio zmienić niektóre czynniki, okres tego interregnum można by skrócić do jednego zaledwie tysiąclecia. W tym właśnie celu Seldon założył dwie kolonie naukowców, które nazwał fundacjami. Zgodnie ze starannie obmyślonym planem umieścił je na przeciwnych krańcach galaktyki. Powstaniu pierwszej fundacji, której mieszkańcy koncentrowali się na naukach fizycznych, towarzyszył wielki rozgłos i zainteresowanie środków masowego przekazu. Istnienie drugiej fundacji, świata psychohistoryków i mentalistów, spowite było tajemnicą. Fundacja i Imperium oraz druga fundacja opowiadają o czterech pierwszych wiekach Interregnum. Pierwsza fundacja, zwana po prostu fundacją, jako że o istnieniu drugiej nie wiedział prawie nikt, zaczynała jako niewielka społeczność rzucona w pustkę galaktycznych peryferii. Co pewien czas stawała ona w obliczu kryzysu spowodowanego czynnikami społecznymi i gospodarczymi, który groził jej unicestwieniem. Podczas każdego z nich jej swoboda działania była tak ograniczona, że istniała tylko jedna droga wyjścia. Kiedy fundacja wkraczała na tę drogę, otwierały się przed nią nowe horyzonty i perspektywy rozwoju. Wszystko to zaplanował od dawna już nieżyjący Harry Seldon. Pierwsza fundacja, dysponując nieporównanie bardziej rozwiniętą nauką, zapanowała nad otaczającymi ją barbarzyńskimi planetami. Stawiła czoło wojowniczym władcom, którzy oderwali się od dogorywającego imperium i pokonała ich. Za czasów ostatniego silnego imperatora stawiła czoło resztkom samego imperium i pokonała je. Wydawało się, że plan Seldona działa sprawnie i że nic nie powstrzyma fundacji od ustanowienia we właściwym czasie w minimalnie zniszczonej galaktyce drugiego imperium. Ale psychohistoria jest nauką statystyczną. Zawsze istnieje niewielkie prawdopodobieństwo, że coś potoczy się wbrew przewidywaniom. I rzeczywiście, stało się coś, czego Harry Seldon nie był w stanie przewidzieć. Pojawił się nie wiadomo skąd jeden tylko człowiek, mutant. Człowiek ów, znany pod przydomkiem Muł, posiadał niezwykłą zdolność kształtowania uczuć innych ludzi i kierowania ich umysłami. Swych najzagorzalszych wrogów zmieniał w całkowicie oddane sobie sługi. Nie mogła mu nic zrobić żadna armia. Ugięła się przed nim i padła pierwsza fundacja i wydawało się, że plan Seldona legł w gruzach. Pozostała tajemnicza druga fundacja, którą zupełnie zaskoczyło nagłe pojawienie się Muła, ale która zaczęła stopniowo przygotowywać się do kontrataku. Była w o tyle dobrej sytuacji, że nikt nie znał jej położenia. Muł szukał jej, aby zakończyć dzieło podboju galaktyki. Uchodźcy z pierwszej fundacji szukali jej, aby uzyskać pomoc. Nie znalazł jej jednak ani Muł, ani wierni swej ojczyźnie uchodźcy. Muła udało się powstrzymać na krótko Bejcie Darel. Dzięki temu druga fundacja zyskała dość czasu, aby przygotować się i powstrzymać go ostatecznie. Potem powoli przystąpiła do odbudowy planu Seldona. To wszystko spowodowało jednak, że pierwsza fundacja zdała sobie sprawę z istnienia drugiej. Jej obywatelom nie odpowiadała wizja przyszłości, w której byliby nadzorowani przez mentalistów. Pierwsza fundacja była największą fizyczną potęgą w galaktyce. Drugiej krępowało ruchy nie tylko to, ale również jej podwójne zadanie. Musiała powstrzymać pierwszą fundację, ale też odzyskać dawną anonimowość. Udało jej się to pod przywództwem największego z pierwszych mówców, Prima Palvera, który upozorował zwycięstwo pierwszej, a zagładę drugiej fundacji. Pierwsza fundacja, zupełnie nieświadoma faktu, że druga nadal istnieje, rosła coraz bardziej w siłę. Minęło właśnie 498 lat od założenia pierwszej fundacji. Jest ona u szczytu swej potęgi, ale znalazł się człowiek, który nie daje się zwieść pozorom. Rozdział pierwszy. Radny. Oczywiście nie wierzę w to, rzekł Golan Trevis, stojąc na szerokich schodach wiodących do gmachu Seldona i spoglądając na lśniące w słońcu miasto. Terminus miał łagodny klimat, a wody zajmowały na nim w porównaniu z lądem stosunkowo dużą powierzchnię. Wprowadzenie regulacji pogody sprawiło, że stał się jeszcze przyjemniejszym niż przedtem, lecz zdaniem Trevisego znacznie mniej ciekawym miejscem. Absolutnie nie wierzę, powtórzył i uśmiechnął się, błyskając równymi białymi zębami. Jego kolega i towarzysz z rady Man Li Kompor, który wbrew panującym na terminusie zwyczajom używał dwóch imion, pokręcił z dezaprobatą głową. W co nie wierzysz? Że ocaliliśmy miasto? Ależ skąd w to wierzę? Przecież zrobiliśmy to, prawda? A Seldon stwierdził, że to właściwe posunięcie i że o tym, że tak postąpiliśmy, wiedział już 500 lat temu. Kompor zniżył głos prawie do szeptu. Słuchaj, mnie możesz mówić takie rzeczy, bo traktuję to jako zwykłe gadanie. Ale jeśli będziesz rozpowiadał o tym wszem i wobec, to powiem szczerze, nie chcę być blisko ciebie, kiedy spadnie cios. Nie jestem po prostu pewien, czy będzie wystarczająco precyzyjny. Trevis nie przestał się uśmiechać. Czy mówienie o tym, że miasto zostało ocalone, to szkodliwa działalność? Rzekł. Albo o tym, że udało się to osiągnąć bez wojny? Nie było z kim jej toczyć, powiedział Kompor. Miał włosy żółte jak masło, a oczy niebieskie jak niebo i stale kusiło go, aby zmienić te niemodne kolory. Nie słyszałeś nigdy o wojnie domowej? Spytał Trevis. Był wysokim mężczyzną o czarnych, lekko falujących włosach i miał zwyczaj chodzić z kciukami zatkniętymi za pas z miękkiej tkaniny, który stanowił nieodłączną część jego stroju. Wojna domowa z powodu sporów o lokalizację stolicy? Niewiele brakowało, żeby te spory doprowadziły do kryzysu Seldona, zniszczyły karierę polityczną Chenisa, a ciebie i mnie wyniosły podczas ostatnich wyborów do Rady. Ta sprawa ważyła się na... Pokiwał powoli dłonią w przód i w tył, naśladując ruchy wskazówki wagi, wychylającej się to w jedną, to w drugą stronę pod wpływem równo obciążonych szalek. Zatrzymał się w połowie schodów, nie zwracając uwagi na innych członków rządu i przedstawicieli środków masowego przekazu oraz ludzi z towarzystwa, którzy w sobie tylko wiadomy sposób zdobyli zaproszenia na uroczystość powrotu Seldona, a w każdym razie jego holograficznej podobizny. Wszyscy oni schodzili teraz po schodach, rozmawiając głośno, śmiejąc się, podziwiając dokładność wszystkich prognoz i pławiąc się z rozkoszą w słowach aprobaty, które usłyszeli od Seldona. Trevis stał i czekał, aż minie go kłębiący się tłum. Kompor zrobił dwa kroki, ale zatrzymał się, jakby łączyła go z Trevisem niewidzialna nić. — Nie idziesz? — spytał. — Nie ma pośpiechu. Posiedzenie nie zacznie się, póki pani burmistrz nie naświetli sytuacji w swój monotonny, powolny i nudny sposób. Wcale mi się nie spieszy, żeby wysłuchać jeszcze jednego nudnego przemówienia. Popatrz lepiej na miasto. — Widzę je. Wczoraj też widziałem. A widziałeś je 500 lat temu, kiedy powstawało? 498, poprawił go odruchowo Kompor. Za 2 lata będziemy świętować 500-lecie, a burmistrz Brano będzie nadal sprawowała swój urząd, stawiając czoło wypadkom o mniejszym, miejmy nadzieję, stopniu prawdopodobieństwa. Miejmy nadzieję, powtórzył sucho Trevis. Ale jak to wszystko wyglądało 500 lat temu? Przecież wtedy istniało tylko to jedno miasto. Jedna mieścina zamieszkana przez grupę ludzi przygotowujących encyklopedię, która nigdy nie została ukończona. Została. Masz na myśli obecną encyklopedię galaktyczną? To nie jest to, nad czym oni pracowali. Nasza tkwi w całości w komputerze. Jest codziennie poprawiana i uzupełniana. Widziałeś, kiedy niedokończony oryginał? Ten w Muzeum Hardina? W Muzeum Początków imienia Salvora Hardina, skoro tak dbasz o szczegóły. Widziałeś ją? Nie. A powinienem? Skądże, nie warto. Ale tak czy inaczej ta grupka encyklopedystów stworzyła zalążek naszego miasta. Małą, mizerną mieścinę na planecie absolutnie pozbawionej metali, krążącej wokół Słońca, odizolowanego od reszty galaktyki, na samym jej skraju. A teraz? Po 500 latach jesteśmy światem willowym. Całe to miejsce to jeden wielki park. Metalu mamy ile chcemy i jesteśmy w centrum wszystkich wydarzeń. Niezupełnie, odparł Kompor. Nadal krążymy wokół Słońca, odizolowanego od reszty galaktyki i nadal znajdujemy się na jej skraju. Mówisz bez zastanowienia. O to właśnie chodziło w tym małym kryzysie Zeldona. Nie jesteśmy już samotnym terminusem. Jesteśmy fundacją, która obejmuje swoimi wpływami całą galaktykę i która rządzi nią z jej skraju. A może to robić właśnie dlatego, że nie jest odizolowana od reszty w niczym z wyjątkiem położenia. Co się nie liczy. W porządku, zgadzam się. Kompor był wyraźnie znudzony tą rozmową. Zszedł o stopień niżej. Niewidoczna nić napięła się jeszcze bardziej. Trevis wyciągnął rękę, jakby chciał z powrotem wciągnąć przyjaciela na schody. Nie widzisz, jak ogromne konsekwencje ma ta zmiana, Kompor? Przecież my jej nie akceptujemy. W głębi duszy pragniemy powrotu do starej, małej fundacji, do spraw jednego świata, do dawnych czasów herosów ze stali i szlachetnych świętych, które bezpowrotnie minęły. No dalej mów, o co chodzi. Właśnie o to. Popatrz choćby na gmach Zeldona. Podczas pierwszych kryzysów za Salvora Hardina była tu po prostu krypta czasu. Mała salka, w której pojawiał się hologram Zeldona. To było wszystko. A co mamy teraz? Potężne mauzoleum. Może prowadzi do niego pochylnia oparta na polu siłowym? Albo chodnik ślizgowy? A może winda grawitacyjna? Nic z tych rzeczy. Tylko schody, po których wspinamy się, jakbyśmy żyli w czasach Hardina. Tyle, że wtedy nie było tych schodów. W ciężkich chwilach szukamy otuchy i pomocy w przeszłości. Wyciągnął gwałtownie rękę. Czy w całej tej konstrukcji widzisz choć jeden metalowy element? Nie ma. Ani jednego. A dlaczego? Bo w czasach Hardina miejscowego metalu nie było wcale, a importowanego tyle co nic. Użyliśmy nawet do budowy tak wiekowego, różowego ze starości plastiku, że turyści z innych światów zatrzymują się ze zdumieniem i wołają na galaktykę. Jaki stary, cudny plastik. Wiesz, co ci powiem, Kompor? To oszustwo. I właśnie w to nie wierzysz. W autentyczność gmachu Zeldona? I we wszystko, co w nim jest, syknął Trevis. Nie wierzę, że ukrywanie się tu na skraju wszechświata ma sens tylko dlatego, że tak robili nasi przodkowie. Uważam, że nasze miejsce jest tam, w centrum galaktyki. Ale Zeldon uważa, że jesteś w błędzie. Jego plan rozwija się tak, jak powinien. Wiem, wiem. Każde dziecko na terminusie jest wychowywane w wierze, że Harry Zeldon stworzył plan, że 500 lat temu przewidział wszystko, że założył tę fundację tak, by móc niezawodnie przewidzieć kryzysy. Że jego hologram będzie się ukazywał podczas tych kryzysów. Przekazywał nam minimum wiedzy niezbędne do przetrwania i tak prowadził nas przez 1000 lat, aż w końcu zbudujemy na gruzach starego, zmurszałego imperium, które zaczęło się chwiać 500 lat temu, a ostatecznie runęło przed 200 potężniejsze, drugie imperium galaktyczne. Dlaczego mi to wszystko mówisz, Golan? Dlatego, że to oszustwo. To wszystko oszustwo.
Nawet jeśli na początku było tak naprawdę, teraz jest to już oszustwo. Nie jesteśmy panami naszych poczynań. To nie my wcielamy plan w życie. Kompor spojrzał na niego badawczo. Mówiłeś to już nieraz, Golan, ale zawsze myślałem, że żartujesz. Ale teraz na galaktykę myślę, że mówisz poważnie. Oczywiście, że mówię poważnie. Niemożliwe. Albo to jakiś skomplikowany kawał, albo zwariowałeś. Ani jedno, ani drugie, rzekł Trevis. Uspokoił się już i zatknął swym zwyczajem kciuki za pas, jakby nie potrzebował dłużej rąk dla podkreślania swych uczuć. Przyznaję, że już wcześniej myślałem o tym, ale była to tylko intuicja. Dopiero ta dzisiejsza farsa spowodowała, że nagle wszystko sobie jasno uświadomiłem. I teraz zamierzam przedstawić to równie jasno całej Radzie.
Jesteś szalony, powiedział Kompor.
Tak? No to chodź ze mną i posłuchaj. Zeszli ze schodów. Byli ostatnimi, którzy opuszczali to miejsce. Kiedy Trevis wysunął się nieco do przodu, Kompor poruszył bezgłośnie ustami, rzucając w ślad za nim: głupiec.